Się. Musiałem się zwrócić do sąsiadki i pożyczyć 1000 złotych, aby wjechać do Warszawy i do konsulatu holenderskiego. Tam było przedstawicielstwo, znaczy izraelskie, które załatwiali sprawy wyjazdem do Izraela. Po załatwieniu tych wszystkich formalności wróciłem do Szczecina, oczywiście bez żadnej egzystencji. Tu muszę jeszcze zaznaczyć, że absolutnie, kiedy otrzymałem, złożyłem te papiery i zgłosiłem się do Wojewódzkiej Urzędu Bezpieczeństwa o załatwienie wydania paszportów. Oni przedłożyli mi listę obiegową, tak nazywając, że wszystkie te zaznaczone tam należności muszą być uregulowane. Nie będę tu wyliczał, stanie całkowicie w komplecie, w dobrym stanie mieszkanie, zapłacenie światła, gazu, podatku, ubezpieczenie. No, co tam wszystko nie było, to akurat wszystko się do mnie tyczyło. Wszyscy byli z góry zawiadomieni, jeśli ja przyjdę, żeby no po prostu każdy miał władzę i mógł robić co chciał. I strzelał różnymi po prostu sumami, że to absolutnie mogę zrozumieć, bo to po prostu nie świadczyło o tym, że dają jakoś możliwość wyjazdu, bo to absolutnie trzeba było naprawdę, jeśli chodzi w polskich pieniądzach, no mieć co najmniej 2 miliony złotych, żeby wyjechać. No ale ja nie miałem po prostu co do stracenia. Już przecież w końcu coś musiałem załatwić. Więc zacząłem sprzedawać z domu, co mogłem. Na życie oczywiście. I w końcu zebrałem. Padł mi po prostu taki pomysł, że zebrać wszystkie dokumenty, a miałem pisma z Rady Ministrów, różne takie no tam, te odznaczenia, nawet jeśli chodzi o pisma, to dwa pisma nawet z Moskwy były bezpośrednio do mnie przysłane, także razem zebrałem dokumenty, mówi, że pojadę do holenderskiej ambasady, nie do izraelskiej ambasady. No i po prostu powiem ambasadorowi Holandii, w jakim ja jestem stanie. Co ja mam, że po prostu musi być jakiś wyjść z tego. Oczywiście ja to mam znowu nagrane to wszystko na taśmie, ale to jest takie po prostu ważne, że może trudniejsze, jak wszystkie dotychczas okresy miałem. I włożyłem te wszystkie dokumenty takiej skórzanej teczce szkolnej, bo chłopaki szły do szkoły i pojechałem do Warszawy do ambasady holenderskiej. No w tym dniu akurat w ambasadzie nikogo, znaczy nie było ambasadora, a sekretarz mówi, że z nim załatwił. Ja powiedziałem, że to nie mogę załatwić, ja muszę bezpośrednio załatwić to z ambasadorem Holandii. Więc on powiedział, że ambasador Holandii dzisiaj go nie ma, ale jutro będzie. A niestety trzeba mnie uwierzyć. Ja zostałem, chyba miałem 10 zł w kieszeni, nawet najeść się z tym nie można było, a tu jeszcze trzeba było wynająć hotel i przespać się i dopiero na drugi dzień pójść do ambasady. Ja tu chcę zaznaczyć ostatni mój taki tragiczny moment, że jak wychodząc z ambasady, po prostu nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. No, ambasada zaraz za rogiem to taki plac, chyba to Puławskiego, tam jest bardzo duży sam spożywczy i skrzyżowania kilka tramwajów, a prosto jest ulica, na której się znajdowała czeska ambasada. Ja doszedłem do tego przystanku tramwajowego, usiadłem na ławce i po prostu nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Siedziałem i absolutnie po prostu mózg mi już po prostu nie pracował. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Jestem bez grosza. Po prostu co mam czynić? No ale patrzę, jedzie akurat, pisze, dworzec główny tramwaj. Więc myślę sobie, pojadę na dworcu, może akurat nie o czwartej, to było gdzieś pół do czwartej, o czwartej odchodzi z pociąg do Szczecina, może tam kogoś znajomego znajdę ze Szczecina. No i faktycznie pojechałem, bo jeszcze miałem 10 zł, tam stał pociąg do Szczecina. No już prawie miał ruszać, patrzę przez okno, przeleciałem przez dłuż tego pociągu, widzę taki znajomy ze Szczecina siedzi przy oknie. Okno miał otwarte. On po prostu miał sklep obuwiami, a mój szwager handlował z skórami. Także on często przychodzi do szwagra i ja jego z widzenia znałem, on mnie też chyba znał dobrze. I podleciałem do niego, tego okna i mówię, proszę pana, pożycz mi pan 100 zł, bo on nic nie wyjął portfel, dał mi 100 zł, to już po prostu pociąg prawie że ruszał, tak. I trzeba powiedzieć, że lekko mi dał, tak serce mi dał te 100 zł, że od tych 100 zł nigdy ich nie zapomnę. Do dzisiejszego dnia już nie miałem oczywiście, wszystko odwróciło mi się. Poszedłem na dworzec do restauracji i przede wszystkim się najadłem, bo to już była po czwartej, a ja od samego rana nic nie jadłem, więc zjadłem sobie dobry obiad. No i pojechałem tam zaraz z dworca, niedaleko był hotel Polonia. Wynajęłem na samym górze po takim 45 zł pokój. No i już chyba się położyłem spać, tylko rano się przebudziłem, wykąpałem się i zjadłem śniadanie i prosto pojechałem. To było parę przystanków do holenderskiej ambasady. tam taki jest no, parkan, ogrodzenie metalowych szyn, takich metalowych materiałów, staro, bardzo ładnie, ładny taki parkan metalowych prętów. I przy je brama taka, brama była otwarta, a równo przy bramie była budka, znaczy gdzie stał milicjant w tej budce, równo przy samych drzwiach. No ja nie zdawałem sobie sprawy, po pierwsze nie wiedziałem, a po drugie nikt mi nie uprzedził, więc on akurat nie rozmawiał, znaczy rozmawiał, rozmowę chyba miał telefoniczną, przez telefon rozmawiał i można nawet był powiedzieć, że był odwrócony tak bokiem z tym telefonem. Tak do tego telefonu rozmawiał. Ja nie zwracałem uwagi i normalnie to chyba przeszedłem przez tą bramę, trzy kroki, cztery. On rzucił ten telefon, mówi: proszę pana, jak się pan wróci. Ja już tam chyba pięć, sześć kroków byłem za bramą. Ja miałem nawet coś po prostu utknęło, żeby się nie wracać. On widocznie nie mógł pójść przejść przez tą bramę, czy to, bo tak jeden krok zrobił i chciał mnie tak, żebym się wrócił. A ja po prostu poszedłem prosto, jeszcze nie wracałem. Nie wiem, coś tak, nie widziałem sam, ale takie natchnienie miałem. No i oczywiście nie pomogła jego krzyki i odrwęcy. Ja dostałem się do ambasady holenderskiej i tam po prostu mówiłem, że byłem wcześniej dzień, powiedzieli mi, że pan ambasador będzie dzisiaj, więc ja muszę się z nim spotkać. No znowu ten sekretarz wyszedł naprzeciw i mówił, że no dobrze, jak już tak już koniecznie po dłuższym czasie czekania, no to zaprowadzi mi do ambasadora, no do biura ambasadora. Ja wchodzę do tego biura, no to piękne. Piękne to pomieszczenie, to było takie drzwi wysokie, wszystko w stylu starodawnym. Otwieram drzwi, wchodzę z tą teczką, a on mówi: a skąd ja tą teczkę? Znaczy, skąd ja tą teczkę wziąłem? Mówię: no, normalnie przechodzę z tą teczką. A co mam w tej teczce? Ja mówię, że mam jakieś, no, różne papiery, tylko jakie papiery? No, tam ze stoczni, tam z ministerstwa. Mówi, to mi mówi: ty chłopie, ty wiesz, jak ty przeszedłeś z tą teczką, mówi, przez bramę? No, mówi, ten policjant mnie wołał, żebym wrócił się, ale coś, ja taki jestem po prostu, nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie wróciłem się. Mówi: co, już bardzo dobrze zrobiłeś, bo uratowałeś sobie życie. Po prostu już byś nie miał żadnych szans. Mówi: nie wiem, co masz w tej teczce, ale w każdym razie dobraliby się do ciebie. Całe szczęście, mówi, ale czy nie wiedziałeś, że nie można przechodzić żadnymi... Nie, absolutnie nie widziałem. A zresztą mówię, jestem w takiej sytuacji, że mi wszystko jedno. Nawet jakby mnie rozstrzelali czy nie rozstrzelali, ja i tak jestem człowiekiem z moją całą rodziną. mam 6 dzieci, żonę i tak jestem po prostu no, bez żadnych możliwości dalszego życia. On mówi, że mi się uspokoił, kazał mi usiąść, tam przynieśli mi kawę, więc napiłem się, kazał mi się odpocząć, powiedział, że cały jestem rozszczęszony, więc mówi, uspokój się, ja się cały trzęsłem. Po jakichś tam 15 minut, bo on akurat zostawił mnie w tym biurze, z jego biurze i przez jakieś 15 minut wrócił. No ja się trochę uspokoiłem, no i mówi, o co się tu wszystko rozchodzi, co się tu wszystko stało. No więc ja mu po prostu opowiedziałem o tym wszystkim. Po prostu się ja opowiedziałem czyściutko o tej pracy w stoczni, o samochodzie, że byłem w głosie Wolnej Europy i w końcu dali mi spokój, bo ostatecznie żonę mam oczywiście chrześcijanką, Polką. Dzieci są wszyscy wychowani w duchu polskim. Ja jestem tylko pochodzenia żydowskiego, ale i tak przecież już nie jestem w tym w środowisku już od 10 lat, także sam już nie wiem, kim ja jestem. A i w związku z tym tak, dali mi spokój, ale w końcu jednak i do mnie się dobrali za to wszystko. A no oczywiście opowiedziałem o to wszystko. On oczywiście całkowicie mnie zrozumiał i powiedział, że nie. Żebym się nie martwił, że on, ambasada i on osobiście postarają się zrobić wszystko, po prostu wszystko, żeby się jednak swoją rodziną wyjechał z Polski. No to ja po prostu nie wiedziałem, jak mam mu dziękować. Oczywiście, że ja powiedziałem, że to jest boska pomoc, bo w ogóle się nie spodziewałem tego, ale już to była jedyna moje wyjście i mówi, że dobrze zrobiłem, tylko niepotrzebnie z tą teczką przechodziłem. No więc zawołał tam przedstawiciela z Izraela i bo ja już miałem te wszystkie papiery złożone, na bagaż dawali pieniądze wcześniej, już miałem tą kartę obiegową, ale jeszcze ja kartę obiegową miałem, ale nie miałem podpisaną, że już wszystko mam załatwione, to ambasador mówi, nie martw się, zawołał właśnie tego przedstawiciela i powiedział, żeby wypłacił mi 3-5 tysięcy wcześniej za bagaż. No on tam nawet się nie pytał, czy mam wypełniony, czy nie. Ja powiedział, że za 5-10 minut przyniesie te pieniądze. I przyniósł mi te pieniądze i powiedział mi ambasador, żebym jechał teraz do domu, no i się nie martwił, on będzie rozmawiał w mojej sprawie z odpowiednimi oczywiście czynnikami, nawet mi powiedział, ze Szwajcarią prawdopodobnie. Postara się zrobić wszystko, że w końcu, żebym wyjechał z tą rodziną. Mówi, że to może potrwać 2-3 tygodnie i kiedy załatwi to, mówi, wyślę list. Ja mówię, że mam telefon, podałem mu numer, to mówi, to jeszcze lepiej. I faktycznie po 2 tygodniach dostałem telefon, żeby przyjechać do Warszawy. On załatwił $500 i mogę przyjechać ich odebrać. Wsiadłem w pociąg, miałem te 5000, to przecież trzymałem już bardzo oszczędnie. Pojechałem do Warszawy i rano byłem w ambasadzie. Ambasador wypłacił mi 36 tysięcy, bo to był po kursie państwowym, $74 był chyba, 74 złote był dolar po kursie oficjalnym, a jeszcze by dolary były to o 130, więc prawie połowę pieniędzy. Normalnie policzyłem, że to by było gdzieś około 70 tysięcy, a to jest tylko 30 tysięcy. Także mniej więcej wspominał o $500. Ale wziąłem te pieniądze, pojechałem do domu i nie widziałem, co z nim robić. Zapłacić 36 tysięcy w tej izbie skarbowej, w tym filiale finansowym, to nie wiem, to mówię, co lepiej nie zapłacić jeszcze i postanowiłem po prostu zaczekać tydzień i po tygodniu pojechałem jeszcze raz do Warszawy i do ambasadora, no jak mówił, że mnie pomoże, żeby wyjechać, no to nie miałem innego wyjścia. No przyjeżdżam do ambasady i ambasador, mnie już prosto przyjęli, to ambasador powiedział, na pewno po pieniądze. Mówi, oczywiście, bo przecież co to, nawet połowy innego. A on mówi, że mi się nic nie martwił, że już na pewno on dostał wiadomość, że wysłali parę dni temu czek na moje nazwisko i na mój adres do Szczecina. Także jak przyjedziesz do domu, albo już będziesz miał czek ten na $500 następne, albo mówi, a parę dni ci przyjdzie. No my się tych pieniędzy nie weźmiemy, bo po prostu ich potrzebujesz. A zaznaczył, że to te pierwsze $500, co już jest zasadniczo, to z ambasady holenderskiej, ale w rzeczywistości to były jego prywatne pieniądze. No ja mu bardzo podziękowałem. No i myślę sobie, że te pieniądze już na tym czeku, to je mi wypłacą bonami. Tak prawdopodobnie, a bony to prawie to samo, co dolary były wtedy. Dolar stał 130, a bon stał 120, 115 zł. No podziękowałem mu z całego serca i życzyłem mu. Naprawdę to był człowiek wspaniały, taką sympatyczny, z brudką. Konkolewski, czy jak się, nie pamiętam dokładnie. Ale w każdym razie tego właśnie to wszystko mówię, bo Może się uda to w jakiś sposób. Trudno mi powiedzieć. Opublikować co? Może akurat nie żyję jeszcze. Bo chciałbym wszystkim ludziom z całego serca podziękować za to wszystko. Także przyjechałem do domu i zapłaciłem ten podatek, ale jeszcze miałem ten ubezpieczenie dla tych ludzi, naliczyli mnie znowu, miało być 17, później podwyższyli znowu 8 tysięcy, także i tak mi nie starczyło, ale miałem dobrego kolegę, najlepszego mojego kolegę w Australii, więc zadzwoniłem do niego, adres to przemiałem, tylko zadzwoniłem do niego, numeru nie miałem, ale jakoś po angielsku, po niemiecku dogadałem się z pocztą, znaczy z telefonami i jakoś się połączyłem, więc powiedział do mnie, że w jaki sposób, ile ja potrzebuję, powiedziałem mu, że jeszcze 500 dolarów. On powiedział, że nie, on był bardzo dobrze, znaczy mu się powodziło w Australii, zresztą tyle lat on był tam. I mówi, jak to wysłać, ja mówię, przez PKO. On mówi, że pójdzie zaraz na tą placówkę PKO i wyśle mi 500 dolarów, że z tym nie będę miał problemów żadnych. I oczywiście za 2 tygodnie, 3 przyszły te resztę pieniądze, no to już mi starczyło zapłacić wszystko, co ja znaczy potrzebowałem zapłacić. No liczyłem na to, że ten samochód jeszcze sprzedam, bo to był w bardzo dobrym stanie, gdzieś w wartości 80 tysięcy wtedy złotych, ale jak mi kazali go zabrać, to już te drzwi były wyrwane, kluczyki, chciałem wszystko rozbebeszone, silnika nie było, także to już nie był samochód, tylko był jeden tylko dzianka. No, ja musiałem wziąć kogoś, i to jeszcze był wart 20 tysięcy, wyciągnąć stamtąd, żeby faktycznie znalazłem takiego człowieka, który właśnie potrzebował taki samochód, bo on pracował w zakładach samochodowych. On mówi, że jemu najważniejsze są numery i rama. On sobie resztę sam tam zrobi. I mi zapłacił wtedy 27 tysięcy złotych. No i w końcu 17 wszystko załatwiłem i 17 lutego 1970 roku opuściłem Polskę. Od pańskiego komunikatu w 1956 roku minęło 45 lat. Obecnie, jak wiadomo, ja już mam 82 lata. Ja od 30 lat, od 70 roku, od chwili wyjazdu, żyję w Stanach Zjednoczonych. Przez ten okres różnie bywało. I dobre, i złe. Jedynie tylko to mogę powiedzieć, że Stany Zjednoczone to są jedynym krajem na świecie, gdzie ludzie, emigranci, po prostu mogą dokładnie jak każdy obywatel amerykański żyć bez żadnych uprzedzeń, żadnej różnicy. Od 30 lat żyję w Bostonie i Oczywiście jedyną gazetę, którą premieruję, to jest Nowy Dziennik. Już chyba od samego zarania powstania tego. Przed tym jeszcze premierowałem Gwiazdę Polarną. Najwięcej interesują mnie pańskie artykuły. Interesują mnie dlatego, że oni są bardzo proste, uczciwe, życiowe i bardzo dużo dla mnie są bardzo ciekawe i interesujące. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie prawie audycje z Głosu Wolnej Europy, które oczywiście były nadawane przez pana, no i oczywiście pańskich współpracowników, miały olbrzymi sens, były niesamowite potrzebne w tym czasie właśnie w tej Polsce komunistycznej. To wszystkich ludzi, którzy po prostu zdawali sobie sprawę z tego, jak ohydna obłuda, jaka ohydna propaganda i kłamstwo był ten komunizm. Dla mnie pan jest człowiekiem, który najwięcej przyczynił się właśnie do obalenia tego komunizmu. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, ile to pana kosztowało i kosztuje nadal wysiłku i zdrowia, ile wytężonej pracy, bo słuchając pana wszystkie prawie audycje w Polsce i pańskich kolegów oczywiście, dla mnie jest pan człowiekiem numer jeden. To nie są po prostu żadne komplementy, to jest rzeczowa, uczciwa ocena i uczciwa prawda. Ja to mogę w ten sposób ocenić, bo ja jeszcze raz powtarzam, ja kilka razy po prostu byłem bardzo, bardzo blisko zagłady, jedynie tylko dzięki boskiej pomocy i, jak zaznaczyłem, mojej okropnej, nieludzkiej walki, żeby to wszystko przeżyć. I w związku z tym moje pragnienie jest właśnie, ażeby pan zdaje sobie sprawę, że naprawdę ma pan bardzo mało czasu i ma pan bardzo, bardzo poważne sprawy i absolutnie po prostu na pewno brak panu czasu, ale mimo wszystko nagrałem te kasety jedynie tylko z tą myślą, że może to z mojej strony będzie jakimś po prostu odwdzięczenie się. Nie musi pan po prostu wysłuchiwać bo to jest po prostu niesamowite, ale na pewno ktoś panu może, bo ja już więcej co zrobić nie mogę już więcej. To jest największy mój wysiłek przez moje całe życie. Nagranie tego i po prostu starać się z panem skontaktować. Jeśli to jest możliwe, bardzo bym pana prosił, ażeby chociaż w tych dwóch kasetach, co ja teraz przesyłam panu, jest po prostu 5, nawet nie, może 3% ogólnie, znaczy nagrałem mój życiorys. Naprawdę uważam, że jest, to nie chodzi o ciekawość, tylko chodzi o to, że ja cierpiałem przez niedobrych ludzi, przez złych ludzi, przez zły system, przez hitlerowców, nazistów, przez komunistów. Ale z drugiej strony było bardzo, ale mimo wszystko większość ludzi na świecie jest uczciwych, jest ludzi dobrych, jest ludzi życzliwych jeden drugiemu i właśnie dlatego pomimo, że to już jest ostatni, jak to się mówi, ostatnie sygnały, bo bardzo, bardzo mało ludzi żyje już w obecnym czasie, to ja powinienem był nagrać co najmniej 15 lat temu. To by miał setki, a nawet tysiące ludzi, którzy chętnie by znaczy poczytali czy usłyszeli moje słowa. I ja z drugiej strony ja na przykład wszystkim dziękuję za to, co pomogli mi w życiu, uratować mnie i moją rodzinę, liczną rodzinę, które nie wiem, czy jeszcze zostały się przy życiu ludzie, którzy tą moją historię i część choćby tej historii znali. Ja tak już mówię bardzo chaotycznie, bo już naprawdę zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, bardzo mało szanse do ujrzenia światła po prostu, żeby spełniły się moje pragnienie, jeśli tylko by było to możliwe, bo ja tu nie mam żadnej możliwości. Byłaby jakaś szansa opublikowania tego wszystkiego, to zrobił pan dla mnie największą radość mojego życia, największą boską po prostu usługę, bo ja, to mi leży bez przerwy w mojej głowie i jako świadek, co ja przeżyłem przez te 75 lat, to w dużo wypadkach świat o tym absolutnie nie wie, nie zna, a przydałoby się, żeby ludzie ten mój, po angielsku experience, ten mój przeżycia, przede wszystkim młodsze pokolenie, na pewno, bo to jest jedyna droga, która może tylko przekonać złych ludzi, co robią po prostu złe rzeczy i dlatego na samym początku zaznaczyłem, że po tylu latach, które miałem zamiar nagrywać mój autobiografię, chyba 15 lat wstecz, nigdy mi się nie udało do tego małego aparacika przemówić, ale tym razem właśnie po prostu nieludzkiej tragedii, jaka zdarzyła się w Nowym Jorku 9-11, to mi dało po prostu odwagę, bo w dalszym ciągu są na świecie zli ludzie, są na świecie ludzie, którzy po prostu zabijają, tak jak zabili moją całą rodzinę, nadal zabijają niewinnych ludzi. I także to mnie bardzo po prostu dodało odwagi i ja oczywiście nie będąc żadnym absolutnie pierwszy raz w życiu to uczyniłem i to jeszcze w dodatku w takim wieku jak mnie, muszę powiedzieć, że nie, że bez przerwy po prostu mówiąc to ja płaczę przy tym, no i na zdrowie mi to nie poszło, ale uważam, że to mój jest po prostu życiowy obowiązek, bo może, ale się uda dla moich dzieci, a dla przyszłych pokoleń przekazać moją całą tragedię. Jestem po prostu, czuję, że jedynie, dlatego zwracam się jedynie do Pana z tą sprawą, bo tyle, ile Pan zrobił dla ludzkości, może i zrobi Pan coś, nie coś dla mnie. Bardzo Panu z góry dziękuję i życzę Panu długich, długich lat szczęśliwych i zdrowych, zdrowego życia.